Halo, halo, tu Rogucki.
Dzień dobry, Ryszard Gloger.
No dzień dobry, kłaniam się nisko.
Wasz album zatytułowaliście Hipertrofia. O czym mówią nowe piosenki? O wynaturzeniu istoty ludzkiej, a może o w ogóle hipertrofii świata?
Nie, absolutnie o żadnym wynaturzeniu nie mówimy, wręcz przeciwnie, chyba że wynaturzeniem można nazwać zbyt wielką miłość i wybujałość oraz przerost chęci istnienia oraz miłość do życia. Starałem się w tematyce hipertrofii zarysować postać głównego bohatera, który jak gdyby opowiada całą swoją historię, a historia opiewa jego pewnego rodzaju klęskę urodzaju. Jest to człowiek obarczony nadmiarem chęci do życia. I tym samym wynikają z tego rozmaitego rodzaju kłopoty i wątpliwości, które on stara się mimo wszystko pokonywać. Źle pojęte poczucie wolności, której również ma nadmiar. Źle pojęte poczucie swobody. Instynkty, z którymi mocno rozbudzonymi stara się walczyć. No ale na szczęście udaje mu się pokonać te wszystkie problemy i przejść drogę człowieka od takiego mocno zmysłowego, intensywnego, bardzo emocjonalnie, przez takiego trochę myślącego, intelektualnego do filozofa. Taka jest nasza hipertrofia.
Jak sądzisz, czy do przeciętnego fana Komy dotrze ta szlachetna idea płyty?
Nie ma przeciętnych fanów Komy. Wszyscy fani Komy są nieprzeciętni. Gdyby tacy nie byli, to nie słuchaliby naszego zespołu. Ja wiem, że znajdzie się wiele osób, które tego nie zrozumieją, ale każdy spodziewa się po nas tego, co jest jemu najbardziej potrzebne. Znajdzie się tam również duża dawka energii i zabawy dla tych, którzy oczekują tylko energii i zabawy. Znajdzie się tam mnóstwo rozrywki, bo płyta jest bardzo urozmaicona i ciekawa pod względem stylistycznym, co też składa się jak gdyby na funkcję świata hipertrofii. I dla tych, którzy będą chcieli znaleźć coś więcej, znajdzie się właśnie to, bo ja celuję jak gdyby te punkty najwyższe, żeby nie zawieść słuchaczy, którzy starają się poświęcić więcej czasu, uwagi i swojego intelektu na potrzeby odkodowania i zrozumienia tej naszej twórczości. Natomiast myślę, że wszyscy będą zadowoleni, bo jak gdyby Koma koncertowa i Koma grająca rocka, który bawi ludzi, sądzę, że w wielu utworach spełniła oczekiwania ludzi, którym to wystarcza.
No wiesz, te oczekiwania to musiały być duże. Po pierwsze dlatego, że to właśnie 10 lat wam stuknęło, a po drugie, że to trzecia płyta. Niektórzy mówią płyta prawdy.
To samo nam mówiono przy drugiej płycie. Szczerze mówiąc, to również czwarta płyta będzie płytą prawdy i mam nadzieję, że również piąta. I staramy się tą prawdę jak gdyby kontynuować, bo podchodzimy do tematu bardzo poważnie, mówimy o rzeczach, które nie są wykreowane, które nie są jakby stylizowane na potrzeby rynku, nie są stylizowane na potrzeby panujących mód, tylko mówimy o tym, co jest dla nas ważne i traktujemy poważnie naszego słuchacza. Traktujemy go dlatego poważnie, bo jest on dla nas bardzo ważny. Gdyby nie fani Komy, zespół nie nagrałby pierwszego albumu, nie istniałby do tej pory i nikt by o jego istnieniu nie wiedział, bo to fani, którzy wiedzą, że są nam bardzo potrzebni, wykreowali ten zespół i przekonali wytwórnie fonograficzne do tego, żeby nagrały nam pierwszą płytę, a potem drugą, no i teraz dzięki Bogu trzecią. Także podchodzimy do naszych fanów bardzo, bardzo poważnie.
Album, który nagraliście właśnie, to oczywiście koncept album, tutaj niczego specjalnego nie wymyślam, ale pomyślałem o czymś innym. Czy jeśli odbiorca zaprogramuje sobie odtworzenie płyt bez łączników dźwiękowych, no swego rodzaju narracji, prawda, dźwiękowej, czy popełni przestępstwo, obedrze waszą twórczość z czegoś istotnego?
Nie, nie, absolutnie nie. Ja dlatego stworzyliśmy też taką konstrukcję tej płyty, że łączniki potraktowaliśmy osobnymi indeksami, interludia. Stworzyliśmy te łączniki po to, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do słuchacza, żeby wejść do jego domu i do jego wyobraźni maksymalnym natężeniem środków, które dawała nam muzyka i jak gdyby forma słuchowiska albo forma odsłuchania tej naszej propozycji. Każdy potraktuje hipertrofię i sposoby jej słuchania w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadał. Myśmy maksymalnie postarali się o to, żeby tą płytę móc kształtować w taki sposób, w jaki słuchacz będzie sobie tego życzył. Jednym wystarczy odsłuchanie kilkunastu utworów, inni będą się zachwycali jak gdyby całością jako konceptem. Myślę, że tutaj interpretacja i swoboda użycia jest bardzo dowolna. Natomiast myśmy starali się skonstruować bardzo precyzyjnie na podstawie wcześniej napisanego scenariusza ten świat, do którego krok po kroku, systematycznie przez cały rok dążyliśmy. Jest to taki świat, w który chcielibyśmy zaprosić ludzi. Jest on razem z łącznikami pełny. Łączniki rzeczywiście są pewnego rodzaju narracją, podskórną audycją, jak gdyby dodatkowym nośnikiem informacji, tylko już takich pozawerbalnych. I on pomaga i jak gdyby uzupełnia to, co mieliśmy do powiedzenia. Ewentualnie odrobinę komentuje te wszystkie sytuacje, ale nie jest niezbędny. Najistotniejszym nośnikiem są oczywiście utwory.
Ale z drugiej strony właściwie stworzyliście dzięki temu scenariusz bardzo wypełniony czegoś, w czym jeszcze tylko można szukać dopełnienia obrazem.
Tak, to bardzo, bardzo trafne porównanie i bardzo miłe spostrzeżenie, za które serdecznie dziękuję, ponieważ taka jest moja przypadłość w przypadku pisania tekstów i taka była nasza przypadłość w przypadku realizowania tego albumu, że poruszaliśmy się raczej i posługiwaliśmy obrazami, które do nas przychodziły, próbując stworzyć świat bardzo wizualny, bardzo plastyczny i mamy taką nadzieję, że ludzie, którzy będą słuchali tego, co ma do powiedzenia Hipertrofia, będą w stanie wyobrazić sobie tę rzeczywistość, w której porusza się główny bohater i będzie ona bardzo bliska, na tyle, na ile wyobraźnia uczestników Hipertrofii pozwoli im skorzystać z tego świata. Natomiast jeżeli mówimy o wizualizacji w postaci teledysku, czy jakiegoś filmu do tego. Były takie projekty na początku, żeby właśnie całą Hipertrofię obudować pewnego rodzaju zdjęciami, filmami, jakąś przeprowadzić historię spójną w postaci właśnie teledysku trwającego godzinę i 50 minut. No niestety w tym wypadku nie starczyło nam po prostu środków i czasu. Nie ma takiej możliwości, bo musielibyśmy stworzyć po prostu fabularny film, opowieść o tej Hipertrofii, o tej płycie. I niestety nie jesteśmy zespołem, który może sobie na to pozwolić.
Ale może będziecie, czego wam życzę.
Tak, ale wtedy Hipertrofia może się stać już nieaktualna. No nie jesteśmy Pink Floyd, niestety, który mógł sobie na to pozwolić. No oczywiście byłoby to naszym marzeniem, ale nie tym razem.
Rock posługuje się językiem zwykle prostym, dosadnym, konkretnym, a ty przyzwyczaiłeś nas w swoich tekstach do takiej innej wrażliwości, pobudzonej emocjonalnie, świadomości jakiejś, takiej nadwrażliwości. Doświadczyłeś dotknięcia tajemnej mocy, którą nazywasz nadmiarem siły do życia?
Ja myślę, że ta koncepcja i ta tematyka wynika z zainteresowania mojego pewnego rodzaju tematami, które dotknęły mnie właśnie podczas ostatnich lat. Zostałem zapłodniony wyraźnie i dotknięto mojego umysłu pewnymi koncepcjami rzeczywistości, które bezpośrednio wpłynęły na kształt Hipertrofii. Były to przede wszystkim pomysły niczego i pomysły dotyczące koncepcji woli, mocy i jego koncepcja wiecznego powrotu, pomnażania energii i tak dalej. Były to koncepty Hegla dotyczące filozofii religii. Ja nie mówię, że prowadzę tutaj jakieś traktaty, ale starałem się z dystansu opowiedzieć ludziom o rzeczach, które mocno na mnie wpłynęły, zaczarowały mnie i poruszają dziedziny, za którymi wielu ludzi tęskni, a nie zdaje sobie sprawy z tego, że one istnieją. Nie ma dla mnie sensu pisania o rzeczach nieistotnych, o których pisali już wszyscy. Marnowanie czasu na zgłębianie tematów o dupie maryny, że się tak wyrażę, bo jest wiele ciekawszych tematów, które są w stanie pobudzić ludzką wyobraźnię i sprowokować ich do poruszania się po bardzo ciekawych przestrzeniach. Ja staram się te przestrzenie przybliżać. W przypadku pierwszych dwóch płyt rzeczywiście można było mówić o pewnego rodzaju borykaniu się z nadwrażliwością i dotykaniu takich tematów, które są momentami rozpaczliwe. Natomiast wprawny słuchacz zauważy, że Hipertrofia jest to dobrze przeanalizowana i pisana z ogromnego dystansu historia, mimo że poruszająca tematy czasami bardzo bliskie i bardzo bolesne w życiu człowieka. Natomiast jest już napisana przez człowieka dorosłego, który zdaje sobie sprawę z funkcjonowania pewnych mechanizmów wszechświata i ma swoją koncepcję na temat tego, jak to wszystko wygląda i nie boryka się już z jakimiś takimi młodzieńczymi czy dziecięcymi problemami, które można by było zaobserwować na pierwszych albumach zespołu Koma. No cóż, przyznać trzeba, że my również dorastamy, jakby interesują nas również pokłady trochę bardziej zdystansowane. Zresztą dajmy to do zrozumienia kilkoma rzeczami. Niektóre z nich będzie można zaobserwować niedługo. Mam na myśli teledysk, w którym staraliśmy się uzyskać maksymalny dystans i poczucie humoru w stosunku do tematów, które poruszamy. I tak samo w kilku utworach znajdujących się na płycie pokazujemy to poczucie humoru i dystans do rzeczywistości, którą kreujemy. Mam na myśli na przykład utwór Emigracja albo kawałek pod tytułem Osobowy.
Ty jesteś w ogóle jak na młodego twórcę nadmiernie dojrzały, w tym sensie, że młodzi twórcy, oni raczej głoszą taką apoteozę życia, świata. Wszystko, co jest przeszłością, historią, odrzucają, prawda? Patrzą z zachwytem na to, co ich otacza. A ty jesteś takim trochę wieszczem, a może tylko siewcą ostrzeżeń w rodzaju, gdy zabraknie poezji, co się może stać.
O tak, tak, tak. To znaczy, nie jestem też znowu takim mądrym człowiekiem, ani takim wieszczem, bo to są słowa, które nie są kierowane do mnie. Ale powiedzmy sobie, że jestem świadomy, zdaję sobie sprawę, oczywiście korzystam z tego życia młodego człowieka, który zachwyca się gwałtownie pewnymi sytuacjami, na którego mają wpływ pewne zrywy, pewne emocje, pewne gwałtowności. I jest to wspaniałe, jest to cudowne, jest to kwintesencja życia. I tak samo mój bohater zachwyca się życiem, ale on zdaje sobie sprawę z tego, że taki niekontrolowany zachwyt przynosi pewnego rodzaju konsekwencje i może prowadzić do katastrofalnych sytuacji i może prowadzić do zmarnowania tego życia. I jakby to jest właśnie tego rodzaju świadomość, którą posiadam i staram się o tym mówić. Nie staram się też jakby wieszczyć, nie staram się nikogo indoktrynować ani zmuszać do jakiejś niestosownej, nadmiernej albo przesadzonej lektury. Dla mnie jest to cały czas pewnego rodzaju przygoda i podróż, a ponieważ interesują mnie takie obszary podróżowania, dla niektórych może być to niezrozumiałe albo trudne, albo wydawać się dziwne, ale znam wielu ludzi w moim wieku, którzy są znacznie mądrzejsi ode mnie i zastanawiają się nad równie zawiłymi tematami, tylko jest to po prostu niepopularne. Nam udało się ten próg niepopularności przekroczyć. Dzięki własnej pracy stworzyliśmy pewnego rodzaju, można powiedzieć, podstawę dla swojego istnienia. Zyskaliśmy ludzi i dzięki szczerości i prawdziwości oni z nami zostali i cały czas zastanawiają się, co my mamy do zaproponowania. I mam nadzieję, że tym razem też zaproponowaliśmy im coś, co jest uczciwe.
No na pewno, jeżeli mówisz o artystach, że są to grabarze kultury, to de facto trochę również i swoją twórczość deprecjonujesz.
Nie, no absolutnie mówię również o sobie w tym wypadku. To bardzo ciekawe, bo ten utwór głęboko zainspirowała książka Niczego pod tytułem Niewczesne rozważania, gdzie wyraża się o artystach, których pozycja już za jego czasów była deprecjonowana i jakby zniżała się do totalnego konsumpcjonizmu. Ja jestem świadom pewnego paradoksu, który dotyczy również mnie i dlatego właśnie o tym piszę, że schyłek czasu prawdziwych artystów rozprzestrzenił się bardzo szeroko. Nie ma tak naprawdę kogo przyrównywać do tego, że jest artystą, bo tylko ten, kto się sprzeda, ten, kto zostanie przez media i przez szeroką publiczność nazwany mistrzem, ma prawo funkcjonować. Tak jak mówię, tak jak nad tym zastanawiałem się, nie znajdziemy za 30 czy za 50 lat współczesnego Van Gogha, który nie sprzedał za życia żadnego obrazu, bo tylko ci, którzy sprzedają obrazy za życia aktualnie, będą znani w przyszłości i ewentualnie ich się będzie wspominać. Nikt inny nie ma prawa funkcjonowania, tylko ten, kto się sprzedał. I jest to zaskakujące, bo ja mówię o tym, że jestem artystą, ale wiem doskonale o tym, że nie byłbym artystą, gdybym się nie sprzedał. Także jednocześnie tworząc, deprecjonuję swoją twórczość, sprzedając to masom, jakby. No i bo bez tego nie ma prawdziwego funkcjonowania. I tutaj powstaje kwestia zastanowienia się nad tym, czy prawdziwy artyzm jeszcze istnieje, czy też nastąpił już zmierzch czasu królestwa tych wiecznych chłopców, czy to, co dostajemy, jest jeszcze sztuką, czy to jest tylko namiastka sztuki i jak to będzie mogło wyglądać w przyszłości.
Hipertrofia, dwie płyty za jednym zamachem, piękna sprawa, lecz także wielkie ryzyko. Zawsze powstaje pytanie, czy da się tak długo przykuć uwagę, nie przegadać, nie przynudzić. Mieliście włączoną taką lampkę alarmową?
Tak, i ta lampka alarmowa jest, mam wrażenie, wyraźnie błyszczy, szczególnie na pierwszym albumie. Przyznam szczerze, że doskonale wpisało się to jakby w charakter i tytuł płyty. Mam na myśli nasze eksperymentowanie z formą i z brzmieniami. Wiedzieliśmy, że dwugodzinny album może być nieznośny dla publiczności, dlatego staraliśmy się za wszelką cenę podjąć kroki, by wytrącać go z równowagi, nie dać mu zasnąć, żeby nie dał się wpuścić w komę. podczas słuchania tego albumu. Dlatego postaraliśmy się o sporządzenie różnego rodzaju stylistyk, które dla słuchacza, który wcześniej być może przypiął już nam jakąś łatę smutnych, rockowych chłopców, mówiących o niepopularnych rzeczach, żeby go wytrącać z tego transu i jak gdyby dawać po głowie, zmuszać do myślenia i nie pozwolić, przede wszystkim nie pozwolić zasnąć. Stąd właśnie ta różnorodność stylistyk na płycie, różnego rodzaju brzmienia eksperymentalne, no i różnego rodzaju tematyka, czyli traktowanie postaci zarówno pod względem fizjologicznym, zmysłowym, filozoficznym, pod dotykanie kwestii religijnych. Dlatego stworzyliśmy taki mikrokosmos, który chcieliśmy, żeby był przede wszystkim ciekawy i nie nużący. Mam nadzieję, że nam się to udało wykonać i zresztą wpisuje się to również jakby w charakter głównego tematu, bo pierwsza poszarpana płyta z różnego rodzaju wyskokami, eksperymentami, brzmieniami odzwierciedla jak gdyby etap życia naszego głównego bohatera, etap niezdecydowania, etap dorastania, podejmowania pewnych eksperymentów, próbowania i smakowania i to odzwierciedla się właśnie w formie również. No a później jak gdyby w momencie zwrotnym zaczyna nasz bohater dorastać, następuje zryw wieku średniego w postaci zamętu, ale potem staje się filozofem i kontempluje swoje życie z pewnego dystansu, uspokaja się, co można zaobserwować również w charakterze drugiego krążka, który jest znacznie spokojniejszy i bardziej kontemplacyjny niż pierwszy. Także wszystko jakby składa się w całość, część rzeczy była przemyślana, a inne później zaczęły pracować jak gdyby na tą konstrukcję. No i oczywiście było to wielkie ryzyko, no i zastanawiam się po prostu, jaka będzie w tym momencie opinia publiczności na temat tego, czy jest to nudne, czy nie.
10 lat wspólnego grania, tworzenia, to jest taki okres, kiedy już się myśli trochę ekonomicznie w kwestiach kreacji, a tutaj taka eksplozja inwencji, kilkanaście, chyba 17 nowych piosenek. Szczególny czas dla Was?
Tak, no faktycznie czasami zastanawiamy się nad tym, czy nie dałoby się zarabiać na tym, co robimy, więcej pieniędzy. Czy nie łatwiej byłoby uprościć to, co robimy i spróbować zarobić kasę na szerszym rynku. Ale tak naprawdę zawsze później dopada nas konkluzja, że no nie warto zniżać swojego poziomu jakby utartej ścieżki po to, żeby dać się zjeść jak gdyby mamonie, bo dzięki temu, że obniżylibyśmy loty, na co nas naprawdę nie stać, w tym momencie mamy zbyt duży szacunek do siebie, a poza tym, no mimo, że nie zawsze mamy pieniądze, to jednak ich nam wystarcza i nie mamy jakichś takich ambicji na stawianie sobie domów z basenami. Jak gdyby ważniejsze jest dla nas w tym momencie na razie jeszcze zabawa i tworzenie niż zarabianie pieniędzy, a poza tym dzięki temu ma to swoje ogromne plusy, bo mimo, że scena rockowa w Polsce niektórym wydaje się bardzo atrakcyjna, ale jest to ostatecznie scena zadymionych i zaśmiergniętych spelunek z często bardzo złymi warunkami, bez garderoby, bez toalety i w temperaturze 2 stopnie Celsjusza zimą i jest to mało interesujące. A można by przecież spędzać czas w bardzo ekskluzywnych hotelach i rozbijając się po festiwalach z polskimi celebrytami, to jednak mam wrażenie, że ta droga, którą myśmy obrali, będzie trochę dłużej trwała niż droga wszystkich spadających gwiazd jednego sezonu. I właśnie dzięki temu mamy spokój i możliwość smakowania tego naszego rocka i tej naszej komy przez już w tym momencie 10 lat. Niektórzy nie dostąpią tego zaszczytu nigdy, żeby móc sobie spokojnie realizować własne plany i zamierzenia przez tak długi okres.
Słuchaj, czy ten świat, który nas otacza, jest taki brzydki, jak to opisujesz w Osobowym czy w Emigracji, czy ty go świadomie zbrzydzasz?
Nie no, w Osobowym w Emigracji jest to specjalna konstrukcja, która pokazuje przesilenie, którego dostępuje właśnie główny bohater. On wcześniej ma problemy z narkotykami, pije alkohol i właśnie to alkohol i narkotyki wypaczają mu świat w ten sposób, że on postrzega już tylko brzydkie dziewczyny, że w Osobowym napotyka grubasa. No takie sytuacje spotykają każdego z nas. Widzi osoby, które są zniszczone, jakby wyzute z energii życiowej, którym wszystko jest brzydkie. Ja mam okazję spotykać osoby, dla których nie ma pozytywnych stron istnienia. No ale jak gdyby po tym Osobowym i po tej emigracji on podejmuje walkę w utworze o sprzężeniu zwrotnym, który pokazuje o tym, że walkę warto podjąć, czyli 08 wojna. On podejmuje refleksję nad swoim życiem. Wie dobrze, że będzie go to kosztowało ciężką pracę, ale postanawia wziąć się w garść. Natomiast osobowy i emigracja to jest świat ludzi, którzy zmęczyli się złą interpretacją wolności. Poszli w złym kierunku i ta emocjonalność zaprowadziła ich jakby do takiego małego ziemskiego piekiełka. To jest tworzenie sobie takiego świata, jaki doskonale konstruował Bursa w swoich wierszach. Takiego piekła śmierdzącego kapustą i mydlinami. I albo się tą walkę podejmie, albo się w takim świecie zostanie.